Cafe Stilo znowu na łączach. Witam serdecznie wszystkich przy radioodbiornikach, netoodbiornikach, komputeroodbiornikach. Cafe Stilo i wasz ulubiony DJ, DJ Ramol, znowu w pełnej krasie, w pełnej formie, czyli wasza ulubiona audycja. Najlepsze życzenia, kochani, na rok 2012. Miejmy nadzieję, że dla wszystkich będzie dobry, że nie spełnią się te wszystkie czarnowictwa, czarnoproroctwa, krakania, które słychać dookoła, którym jakże często również my, mam wrażenie, ulegamy. Trzymajmy się razem, złapmy się za ręce, słuchajmy muzyki, ładujmy się jak największą ilością pozytywnej energii, wiarą, nadzieją i miłością. Nie było mnie z wami kilka miesięcy, wszystko oczywiście ma swój powód. Byłem zajęty nagrywaniem i kończeniem płyty rockowej grupy Wahanara, w której mam przyjemność grać na gitarze. Płyta wyszła, jestem więc teraz do waszej dyspozycji i rozpoczynamy nowy cykl. Nowy cykl, mianowicie chciałbym, abyśmy w tych audycjach opowiadali o ludziach Stilo. Tych, którzy są w zespole teraz przede wszystkim. Ale niewykluczone, że sięgniemy również głębiej, do rezerw, do historii, do przeszłości. Na początek Zuza Kuczbajska. Skrzypaczka, która ani się obejrzeliśmy, a jest w zespole już około 5 lat. To niesamowite, prawda? A jeszcze tak niedawno zaczynała, nieśmiało pojawiała się z nami na scenie. Jest w zespole już 5 lat i myślę, że jest to wystarczający czas do tego, żeby ją wreszcie pełniej przedstawić, zaprezentować, a najlepiej oczywiście uczynić to jej własnymi słowami, wzbogaconymi tu i ówdzie o przykłady muzyczne, ilustracje muzyczne jej gry w zespole Stilo. Będą to ilustracje pochodzące z płyty Lisboa Veni, w której nagrywaniu brała jakże ważny udział, a także z koncertów Stilo, cyklu opowieści Kamieni Etnotur, który, tutaj dodam, właśnie będziemy kończyć występem w warszawskiej pracowni 19 stycznia w czwartek. Serdecznie zapraszamy. Ostatni koncert, być może połączony z jakimiś wyjątkowymi elementami. Nie chcę używać słowa wydarzenie, bo niczego takiego właściwie nie planujemy, ale jakieś motywy, które będą charakterystyczne wyłącznie dla tego koncertu zamykającego cały projekt, mam nadzieję, że się pojawią. A teraz oddajmy już głos głównej bohaterce dzisiejszego spotkania, która wprowadzi was w swój świat, świat muzyki, świat swoich przeżyć, swojego życia, swojej historii. Jak to więc, Zuza, zaczęło się u ciebie?
Moja fascynacja muzyką rozpoczęła się od tego, że moi sąsiedzi grali na skrzypcach, więc ja jako 6-letni bachorek, 7-letni bachorek, no zapatrzona byłam w starszych kolegów oczywiście, zafascynowałam się tym, że oni potrafią No i sama też postanowiłam być skrzypaczką, czy bardziej grać na skrzypcach, bo wtedy człowiek raczej tak świadomych wyborów nie dokonuje jeszcze, jaki chce mieć zawód. No po konsultacjach właśnie z ciocią moją, moi rodzice doszli do wniosku, że trzeba mnie wysłać na egzaminy do szkoły muzycznej. Tak naprawdę poszłam tam z marszu, bo okazało się, że egzaminy są dosłownie za kilka dni. No i dostałam się, co było nie lada sukcesem moim, ale też oczywiście olbrzymią radością rodziców. No i z miejsca rozpoczęłam swoją cudowną karierę skrzypaczki w szkole muzycznej pierwszego stopnia. Byłam jedną z lepszych uczennic, więc moje mniemanie o sobie było bardzo wysokie. Natomiast później przyszło mi się zderzyć z rzeczywistością. Przy egzaminach do szkoły drugiego stopnia, czyli do tak zwanego liceum muzycznego, no już troszeczkę miałam bardziej minorową minę, dostałam się. No i mój romans trwał 6 lat, chyba nawet 7, ze szkołą muzyczną, bo w międzyczasie miałam urlop dziekański, między innymi spowodowany niezadowoleniami z tego, jak to wszystko wygląda. Oczywiście byli tam lepsi, natomiast ja też sama wykazywałam pewne zachowania, które no nie do końca były standardowe pod względem wyboru repertuaru. Od samego początku gustowałam głównie w utworach barokowych albo utworach współczesnych. I przez kilka lat mojego właśnie związku ze szkołą muzyczną drugiego stopnia na Bednarskiej wykonywałam głównie repertuar właśnie z tych dwóch nurtów, okresów i nie do końca spotykało się to z aprobatą pozostałych profesorów, którzy mnie w jakiś tam sposób krytykowali i trochę dręczyli tym, że nie gram romantycznych, klasycznych utworów. Więc no, wiązało się to też z tym, że w międzyczasie chciałam rzucić skrzypce, poświęcić się plastyce, okres robienia matury, wyboru właśnie już takiego kierunku naprawdę zawodowego. Był tym czasem, kiedy z muzyką przestałam się aż tak bardzo przyjaźnić. Zaprzyjaźniłam się najbardziej ze sztukami plastycznymi. W rezultacie, kiedy nie dostałam się na Akademię Sztuk Pięknych, a dostałam się na drugi mój niejako wymarzony kierunek, czyli kulturoznawstwo, z kolei na Uniwersytet Warszawski, no, zwróciłam po urlopie dziekańskim na ostatni rok szkoły muzycznej. Sprężyłam się, przygotowałam do ostatecznych egzaminów. Zagrałam jak na mnie bardzo dobry egzamin, po czym usłyszałam po raz kolejny tekst od szanownego grona pedagogicznego, że dostałabym bardzo dobrą ocenę z egzaminu, gdybym przez cały okres edukacji pokazała coś więcej niż repertuar współczesny i barokowy. No oczywiście zezłościło mnie to niezmiernie, wypełniło czarę goryczy. Tak naprawdę na rok po egzaminie rzuciłam skrzypce. Dosłownie tak, że zamknęłam skrzypce w futerale tuż po egzaminie i już więcej ich nie otworzyłam przez wiele miesięcy. No ale powoli już po tych kilku miesiącach zaczęłam czuć braki, że to jednak kilkanaście lat mojego życia, to jest to część mojej osobowości i po prostu czuję się jakaś pusta w momencie, kiedy nie gram. Zaczęłam poszukiwać zespołów, z którym mogłabym grać. No, moje poszukiwania były właśnie skierowane w stronę muzyki chyba folkowej głównie, z tego co pamiętam. Nawet miałam jakieś przygody właśnie z zespołami typowo wykonującymi folkową muzykę. No natomiast natrafiłam na ogłoszenie Wojtka, że poszukuję skrzypka bądź skrzypaczki. Napisałam maila, no i się odezwał. I tak już zapewne gdzieś będziecie mogli na stronach naszej www.stilospace.pl wyczytać, jak to z kolei Wojtek zastanawiał się nad tym, czy mnie przyjąć, czy mnie nie przyjąć do zespołu. No bo oczywiście okazało się, że człowiek grający kilkanaście lat na skrzypcach i wykształcony w tradycyjnym systemie kształcenia muzyka, w momencie kiedy nie ma przedstawionych nut postawionych na pulpicie tuż przed oczami, chyba nie potrafi grać. Potrafi wydawać 4 dźwięki na krzyż. No ja właśnie byłam idealnym przykładem właśnie takiego muzyka, który gra z kwitów, a nie gra z głowy. No ale Wojtek stwierdził chyba, że jednak coś tam w tej mojej głowie da się ruszyć. I tak już kilka lat, Wojtek cały czas mówi, że coś da się ruszyć, no ale jesteśmy razem i oby tak było dalej. Myślę, że na pewno jestem osadzona w tradycji muzyki klasycznej jako takiej. W końcu przez tyle lat grania właśnie w szkole muzycznej człowiek zderzał się z tymi klasycznymi dźwiękami, klasycznymi brzmieniami. No też moje zamiłowanie do takiej muzyki Bacha, wszelkich jego partit, też powoduje, że mam w sobie właśnie jakieś takie poczucie dźwięków jakoś nawiązujące właśnie do muzyki klasycznej. Natomiast moje zamiłowanie do muzyki atonalnej, do muzyki współczesnej, do bardzo dziwnych brzmień, nie zawsze miłych dla ucha słuchaczy, no jest tą drugą gałęzią i ono bardzo często się wplata. Nawet na początku wplatało się częściej poprzez to, że nie do końca potrafiłam panować nad tym materiałem, który mam w głowie, tymi brzmieniami, które mogę wykonywać. I czasami niektóre te brzmienia były faktycznie ciężkie i pracowaliśmy nad tym w zespole, żeby moja gra była czasem przyjemniejsza dla ucha i czasem też bardziej zróżnicowana i miała jakieś konstrukcje. Natomiast no, czy ja świadomie czerpię z któregoś z okresów muzycznych? No to nie, to wypływa po prostu ze mnie i jakoś tak bardzo merytorycznie nie podchodzę do tego, jak gram, że teraz właśnie zagram coś, co będzie przypominało, nie wiem, Bacewicz, albo właśnie Bacha, albo Telemana. No nie. Nie mam takich zachowań. Dźwięki przychodzą same, później są po prostu opracowywane przeze mnie, przez cały zespół. Wyklarowują się w tym procesie twórczym powstawania całego utworu, a nie tylko mojej partii skrzypcowej. Nie mam ulubionych kompozytorów, wiem, co lubię słuchać, natomiast jakbym miała przedstawić listę i kompozytorów, i tak samo współczesnych wykonawców, to ona by była tak skrajnie różna i tak szeroka, że nawet żeby nie robić błędów językowych i nie przekręcać nazwisk niektórych, albo nazw niektórych zespołów, wolę nie wymieniać. Też nie mam, rzadko kiedy mi się tak naprawdę zdarza, żeby skupić się na repertuarze jednego z kompozytorów albo jednego z muzyków, żeby na przykład puścić sobie jego całą dyskografię albo ogólnie słuchać płyty non-stop jakiejś. Raczej tak naprawdę co chwila to jest rotacja różnymi rytmami, różnymi klimatami, no w zależności od nastroju. Nie jestem zwolenniczką bardzo mocnych dźwięków. Nie lubię muzyki, której nie jestem w stanie wysłyszeć, co tam się dzieje, czyli jest jakaś masakryczna ilość brzmień i dźwięków, która mnie po prostu torpeduje i nie wiem, o co tam chodzi. Zdecydowanie dla mnie atrakcyjniejsza jest muzyka, która posiada wyraźny rytm, wyraźną melodię. Bardzo lubię muzykę instrumentalną, gdzie no, wokal bardzo często też występuje, ale jest wykorzystywany właśnie w sposób instrumentalny. Nie słucham typowej muzyki skrzypcowej. Ani w formie klasycznej, ani w formie jazzowej nie mam ulubionych swoich wykonawców, swoich skrzypków. Zawsze to brzmienie skrzypiec przykuwa moją uwagę, jak słucham jakichś utworów i pojawiają się tam gdzieś w tle skrzypce. Natomiast dla mnie skrzypcowa wirtuozeria, że są skrzypce z przodu, a reszta tylko dogrywa coś tam, no jest dla mnie po prostu męczące. Nie wiem dlaczego, no może po prostu... Jednak no, zmęczyłam się właśnie takim klasycznym wykonywaniem skrzypcowych utworów, gdzie jest ta linia wiodąca, skrzypiec i później jest akompaniament. Wolę, kiedy skrzypce naprawdę gdzieś tam funkcjonują jako jeden z wielu instrumentów, który czasem jest z przodu, czasem jest z tyłu, ale tworzy cały zespół. I wtedy tak, natomiast no, na przykład nie wymienię teraz żadnych wykonawców, u których wiem, że tak jest i ich cenię właśnie za coś takiego, bo nie mam takiej listy. Ja w życiu fascynuję się taką ilością rzeczy, że znowu, tak samo jak w mówieniu o muzyce, co jest moim ulubionym utworem, nie wiem, jaki jest mój ulubiony artysta, tak samo jest ciężko mi powiedzieć o co, czego ja oczekuję od życia, czego szukam i tak dalej. Na to wszystko składa się no, cała moja osobowość. Szukam pasji, szukam twórczości, szukam sztuki, szukam wzruszeń. Jestem w stanie to wszystko w jakiś tam sposób odbierać również antropologicznie, więc szukam jakichś takich filozoficznych i właśnie antropologicznych też zjawisk, sytuacji. Zajmuję się prowadzeniem własnej firmy, która organizuje śluby i wesela, więc fascynuję się tym tematem, co zresztą jest dla mnie zbawienne, bo nie byłabym w stanie robić nic innego, jak właśnie to, co mnie niesamowicie pochłania. No ale też nie fascynuję się tym tematem tylko na zasadzie, że zrobimy fajną imprezę, ale tym, jak to wszystko funkcjonuje, zjawiska międzyludzkie. Po prostu mnie chyba w życiu najbardziej interesują ludzie i ich społeczne relacje i... No i przyglądam się faktycznie nim pod względem właśnie takim kulturoznawczym. No i oczywiście mój związek ze sztuką, ze sztukami plastycznymi też przerodził się na przykład w moją miłość do designu, co jest oczywiście słowem wytrychem i ciężko jest powiedzieć, czym jest design, no ale miłość do klasyki designu, jak i do po prostu przedmiotów o wyszukanej formie. To są rzeczy, które przyciągają mój wzrok, które przyciągają moją uwagę. Batik to był mój romans sprzed 8 lat i to była też pewna forma po prostu wyrażania siebie. To był ten okres tak naprawdę, kiedy właśnie nie miałam zbytnio kontaktu z muzyką, takiego aktywnego. Wydaje mi się, że to, co teraz robimy w Stilo, jest jakąś formą też mojej artystycznej ekspresji, mimo że nie wszyscy pewnie w to uwierzą. Batik był po prostu fascynacją tą sztuką. Zajmowałam się tym kilka lat, a teraz całkowicie nie, ale ze względu chociażby na pracochłonność i problematyczność tej techniki. To wymaga całego warsztatu, w którym można farbować, suszyć, woskować i tak dalej. Teraz z kolei cały czas w tych sztukach jakichś plastycznych funkcjonuje o tyle, że fascynuje się fotografią, ale bardziej chyba obróbką fotograficzną. Co można zrobić ze zdjęcia poprzez edytowanie go właśnie cyfrowe. No i też pod względem, jak bardzo można zepsuć zdjęcie i jak pięknie można je wypracować. Też na zasadzie takiej refleksji i patrzenia na to, co potrafią zrobić różni fotografowie, a znam ich sporo, chociażby z racji tego, czym się zajmuję, bo jednak wielu fotografów, którzy ze mną współpracują komercyjnie przy ślubach i weselach, zajmuje się również sztuką. Czasami dyskusje na ten temat są bardzo ożywione i burzliwe. Moim miejscem takiej ucieczki i szybkiego resetu, jak to mówię bardzo niekulturalnie, są Bieszczady. W Bieszczadach zakochałam się wiele lat temu. Bywam tam co najmniej raz w roku, a tak naprawdę jakby wyliczyć średnią, to pewnie by wyszło półtora. No i faktycznie jest to miejsce, w które można uciec nawet na te kilka dni, na które ja mogę sobie tylko pozwolić, przeważnie urlopu na te 4-5 dni. Jadę tam, będę upaprana w błocie, zmęczona koszmarnie po kilkunastu godzinach trasy, bo bynajmniej nie wybieramy najłatwiejszych. No ale zawsze jestem szczęśliwa i zawsze wracam stamtąd jakoś wypoczęta i odmieniona i z chęcią do tego, żeby funkcjonować tutaj, cały czas zdobywać szczyty i mierzyć się ze wszystkimi naokoło. No innym takim miejscem jest zdecydowanie po prostu mój dom, który nabyłam niedawno, ale okazał się chyba właśnie tą oazą szczęśliwości i spokoju, bez której już sobie nie wyobrażam życia.